Dzień dobry, Odwyk. 25 października. Dzisiaj jest, mówi Martin Lechowicz i dziś z konieczności będzie taki odcinek krótki i taki szybki trochę, bo dziś miałem koncert i jestem wyczerpany, taki, że padam po prostu i no bo koncert miał być dziś koło pierwszej, a byłem tam do piątej. A się to, no do piątej 20 może. Tak w każdym razie to strasznie było ten, i tak gardło szczypie lekko. No i dlatego Odwyk dzisiaj będzie taki krótszy trochę i taki trochę, no jaki będzie, taki będzie, zobaczcie. Bo dzisiaj, ale to dobry temat jest, bo ja dzisiaj chciałem powiedzieć o największych ludobójstwach Boga. O największych masakrach i jak to, to chcę nazwać. No, ludobójstwo to jest dobry, tak, ludobójstwo to dobre jest, dobre określenie, tak. No dużo ludzi, problem polega na tym, że dużo ludzi zarzuca Bogu, zwłaszcza w Starym Testamencie, to, że tam te ludobójstwa ciągle są. No to ja chciałem przypomnieć, że jakie to są ludobójstwa, przynajmniej niektóre, żeby było wiadomo, o czym mowa i żeby pokazać jedną ważną rzecz, o której się prawie nigdy nie mówi, jak się mówi o tych ludobójstwach. To jest dziwne strasznie, bo to właściwie wyjaśnia dużo problemów. I najpierw zacznijmy od sławnego, fantastycznego, największe ludobójstwo, numer jeden wszechczasów, potop. Tada! Także to takie morderstwo na skalę, nikt nie pobił nigdy. Także Hitler, Mao Tse-tung, Stalin, wszyscy zostają daleko w tyle za Bogiem tutaj. No i dlaczego ja tak mówię w ogóle, że za Bogiem? Bo może ja powinienem tak trochę usprawiedliwić Boga tutaj. To jest właściwie program o Biblii Bogu, który ma niby promować, nie? A nie tak mówić, że no Bóg wyrżnął całą ludzkość. Wyrżnął ich wszystkich jak owce, jak kozy i jak, nie wiem, jakieś tam zwierzęta wziął, wyrżnął po prostu wszystko, ludzkość i już fajnie, teraz zadowolony. No nie, nie zadowolony, ale ważna rzecz jest taka, że Bóg w Biblii się do tego przyznaje. I mówię w Biblii, a nie w Starym Testamencie celowo, bo w Nowym Testamencie tak samo się do tego przyznaje. Jezus tak samo o tych rzeczach wspomina, nie z jakimś wstydem, że wiecie co, no zginęli ludzie, zdarzyło im się zginąć podczas potopu, no niektórym się nie udało uratować, no takie nieszczęście ich spotkało. Nigdy tak nie mówi Jezus. On mówi, że był potop i powiedział jeszcze, że w przyszłości, jak ludzie zginęli za potopu, tak zginą i w przyszłości. Mówił, że był potop, Bóg to zrobił, Noe się uratował i było dużo różnych innych rzeczy i cały czas mówi i mówi, że to robił Bóg. Jezus mówi otwartym tekstem. Nikt nie miał z tym problemu, nikt nie miał jakichś wątpliwości i on nie ukrywał, wcale się tego nie wstydził. Także mówić, że Bóg w Nowym Testamencie jest inny niż w Starym, to jest jakieś dziwne, trochę dziwactwo, albo mówić, że Jezus jest inny niż Bóg ze Starego Testamentu. No nie, bo się podpisuje pod tym wszystkim. Jezus się podpisuje pod Bogiem, czyniąc się Synem Bożym, jakimś takim, no, odpowiedzialnym, współodpowiedzialnym za wszystko, co robi Bóg i twierdząc, że podziwia wszystko, co ten jego ojciec robi, ojciec Bóg. I cytuję otwarcie i głośno, Bóg mordował tych ludzi. Mordował, no, zabijał. Ludobójstwo robił. Okay. No i to jest ważne, tak, ważne, że Bóg tego nie ukrywa i nawet mówi wprost w Biblii, że to robię ja. Że zacytuję dzisiaj, będę dużo cytował i czytał z pisma, tu z ekranu, tu mam tu ekran przed sobą, dlatego patrzę na dół. I na przykład tak jest napisane w drugiej księdze Mojżeszowej. I tak powiedział do Mojżesza, jak go pierwszy raz spotkał. No, powiedzmy, mu się pokazał pierwszy raz i gadał do niego z krzaka i powiedział tak. Kto dał człowiekowi usta? Zagadka do Mojżesza. A Mojżesz myśli, jaka jest prawda odpowiedź? Bramka numer 1, bramka numer 2, bramka numer 3. I Bóg mu nie pozwolił wybrać opcji, bo dał podpowiedź. Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? I to jest trochę dziwne, zaskakujące dla wielu ludzi, że Bóg się przyznaje, że to on czyni człowieka głuchym, albo ślepym, albo różne inne rzeczy. To robi Bóg. Nie zwala tego na szatana, jak to wielu ludzi robi, że to diabeł, że to, nie wiem, inni ludzie. Bóg mówi, to ja. Sorry, surprised? to ja czynię człowieka ślepym albo głuchym, albo robię dobre mu rzeczy daję, albo mu daję złe rzeczy, tak mówi. Albo w księdze Amosa, prorok był Amos, mówi tak, czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? On to taka długa, dłuższa oracja, mówi, czy jest dym bez ognia, nie? I on mówi na przykład, czy dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? I mówi dalej na końcu, czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by pan nie sprawił? Tak jakby to było oczywiste, co ten wywód ma takie znaczenie retoryczne. Czy są rzeczy, jeżeli widzisz skutek, to musi być przyczyna. Jeżeli dzieje się nieszczęście, to nie ma możliwości, żeby Bóg tego nie sprawił, Pan tego nie sprawił. Nie jest napisane, że dopuścił, nie jest powiedziane, że, nie wiem, przysnął, zignorował, że to się mogło dziać poza jego kontrolą. To jest aktywne działanie Boga. Pan tego nie sprawił. Czy to jest możliwe, żeby Pan tego nie sprawił? No, odpowiedź oczywista na te wszystkie pytania jest nie, to nie jest możliwe. I jeżeli się analizuje, jaki Bóg jest według Biblii, biorąc pod uwagę to, jak On cały czas o sobie mówi, że nic się nie dzieje poza Jego kontrolą, że jest wszechwładcą, że jest wszechmocny, że wszystko od Niego zależy i nic nie umyka Jego uwadze, to konsekwencją logiczną tego jest powiedzieć, jest twierdzenie, że Bóg sam osobiście odpowiada za te złe rzeczy, które się działy, w tym za różne ludobójstwa. O, i to jest dobry wstęp. A to przejdźmy do tych różnych przykładów. Więc pierwszy był potop i zaczął się od tego, jak mówi opis biblijny, że ludzie byli źli na ziemi. Co by to mogło znaczyć? No, tam są wyjaśnienia takie. Wcześniej, na początku zaczyna się w ogóle od takiego opisu, że przyszli synowie Boży, w domyśle aniołowie, albo jakieś inne istoty, w każdym razie nie ludzie, i oni schodzili na ziemię i się z dziewczynami zabawiali. No i rodziły się potem giganci. Od tego się zaczyna opis. I dalej zaraz jest napisane tak, że kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, to żałował i że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się i w końcu rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi wszystko. Wyzerujemy, nul, koniec. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne i robaki i glizdy. Bo żal mi, że ich stworzyłem, mówi. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. I oto dzieje Noego i tak dalej jest opisane, co tam mu się działo. Był sprawiedliwy. Jest napisane też, że Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Jako jedyny. Noe plus jego tam rodzina chyba, ale to bardziej ze względu na Noego się uratowali. I oni się uratowali. Reszta nie. I dalej opisy mówią, ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, że ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego, postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie, zatem zniszczę ich wraz z ziemią. A ty se zbuduj arkę z drzewa żywicznego, uczyń warce przegrody i tak dalej, były instrukcje. I kończy się już przygotowania, 100 lat to budował, jak zbudował, to jest napisane tak. Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim drzwi. Pan zamknął drzwi. Ręką z nieba, kluczem. To ciekawe też. I od tego momentu był koniec. Reszta jest na wymarcie. I potop trwał na ziemi 40 dni. I wody wezbrały i podniosły arkę ponad ziemię. Wtedy, kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po powierzchni wód. Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, także zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Także to raczej nie był lokalny potop z tego opisu. Wszystkie góry, które były pod niebem. Wody się więc wznosiły na 15 łokci ponad góry i zakryły je. Dobre pytanie, skąd oni wiedzą na ile? 15 łokci wizję mieli? No myślę, że nie było tu wizji, tylko Noe mierzył. Miał 100 lat, żeby się przygotować do tego, co się miało dziać. To chyba se wziął kawałek sznurka, żeby mierzyć, kiedy, ile tam wody jest pod nim. No, ludzie wtedy umieli takie rzeczy robić, jak przywiązywać miarkę do sznurka i spuszczać sznurek do wody. To nie było za trudne dla nich, więc to możliwe, że ten opis, najwyraźniej z tego wynika, był pisany przez kogoś, kto znał Noego, albo w jego rodzinie był Noe i te opowieści mu powiedział osobiście, z pierwszej ręki. Gdyby to był ktoś, kto tylko historię znał, to by tych szczegółów raczej nie było. Dobra, ale taka dygresja. No i dalej opis. To już jest opis ludobójstwa i bydłobójstwa. Wszystkie istoty poruszające się na ziemi, z ptactwa, bydła i innych zwierząt, i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. Co jest tu odpowiedź, że ryby nie musiały, bo tu jest na lądzie. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego. Wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. I tak przez 150 dni zapływali. I to jest największy sukces ludobójczy Boga. Tak to trzeba powiedzieć, co uczciwie. Nie ma to tamto, nie ma udawania, że Bóg jest łagodny i zawsze tylko dobre rzeczy robi, bo Bóg to nie jest ewidentnie Święty Mikołaj. A szkoda, nie? No szkoda. Szkoda, w ogóle szkoda, że 2 plus 2 równa się 4. Szkoda, że rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ale najbardziej szkoda, że ten opis musiał się zacząć od tego, czego się zaczął. Zaczął się od tego, kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest złe. To od tego się zaczyna opis. I dalej, gdy Bóg widział, że ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie. Od tego się zaczyna cały opis. I ludzie, to jest dla mnie niezrozumiały paradoks. Kiedy ludzie cytują na przykład, że zarzucają Bogu, że o ile ktoś w ogóle wierzy, że był potop, to zarzucają mu, że Bóg całą ziemię zabił. I kropka. I ten zarzut tak wygląda, jakby Bóg nie miał żadnego powodu, żeby to robić, a jednak to zrobił. Tak w domyśle jest, że no nie mówi się tak, że Bóg zabił bez powodu. Mówi się po prostu, Bóg zabił całą ziemię. I teraz człowiek od razu sobie myśli, no to jak Lenin, jak Hitler i Stalin wszystkich zabił. Niewinny. No nie niewinny, jest przyczyna i od niej trzeba zacząć, jeżeli się chce sensowny jakiś opis mieć albo wizję tego, co tam jest w tej Biblii, nie? Biblia nie mówi, że Bóg popełnił ludobójstwo, tylko Biblia mówi, że Bóg ukarał ludzi. Drugi opis jest równie spektakularny, w sumie nawet bardziej. Jakby film robić, to by lepiej to drugie osiągnięcie wyglądało, bo tam już są rzeczy takie, efekty specjalne lepsze. No bo że woda, no to woda. No to można sobie zasymulować w szklance wody z kamerą takie zbliżenia, albo w wannie. Na przykład takie modele małe. To może dobry pomysł nawet być. Takie amatorskie kręcenie Biblii. Druga rzecz. I tutaj są opisy, na przykład było jakiś czas już potem już trochę zapomnieli o tym potopie, już żyli. I Abraham był, pozostał w ziemi Kanaan, jest opis. Lot zaś zamieszkiwał w okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Znana nazwa. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. Ciężkich przewinień. To jest taki ogólny opis. No za potopu też był jakiś taki ogólny opis. Ciężkich niegodziwości, ale nie jest powiedziane dokładnie co. No nie jest, no nie jest. A tutaj w Sodomie no też nie jest, na razie nie jest. Po czym Pan rzekł, skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Znowu od tego się zaczyna opis. I jak w Biblii się od tego zaczyna opis, to wiadomo, że idzie rozpierducha zawsze. Wcześniej czy później? Może być później. Przeważnie jest później. Ale jest. Chcę więc iść i zobaczyć, ten pan powiedział, czy postępuję tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Mówię. No tak, ciekawy ten opis, bo przedstawia Boga jakby takiego, co musiał schodzić, żeby coś zobaczyć osobiście. Okej. Okay. A przy takich opisach, gdzie tutaj jest napisane, że pan rzekł, to anioł rzekł tak naprawdę, posłany przez Boga anioł. No, bywało w dawniejszych czasach często takie zjawisko, że aniołowie łazili po ziemi i jeżeli coś mówili w imieniu Boga, to jest napisane tak, jakby Pan Bóg sam mówił przez nich. Tak by mieli autorytet, żeby być ustami Boga. I jest wtedy opisane czasem tak właśnie jak tutaj, że Pan rzekł, skarga dobiega, się rozlega do mnie, chce iść i zobaczyć. Tak naprawdę to ten anioł poszedł. Dobra, taka dygresja, ale żeby jak się czyta Biblię, nie pogubić się. Nie wiem, dlaczego tak to jest przedstawione w Biblii. No może dlatego, że tu, nie wiem, jakieś aniołowie widocznie dostali taki mandat, żeby mówić w imieniu Boga. A ja nie wiem. Ale co mnie to zresztą obchodzi? Opis mnie ten interesuje. Aniołem nie jestem, być nie będę, bo się urodziłem człowiekiem i mnie to nie interesuje aż tak bardzo. To jest problem aniołów, a nie mój. Wystarczająco dużo mam swoich problemów, nie? No. I skarga jest napisana na Sodomę i Gomorę się rozlega. I to też jest ważne, bo Bóg ewidentnie tutaj przynajmniej nie karze ludzi tylko za to, że robią coś złego. Karze ich za to, że inni ludzie na tym cierpią. Skarga od kogoś musiała pochodzić. Ktoś musiał być krzywdzony. To nie jest ten rodzaj zła, jak dzisiaj to występuje w naszej rzeczywistości, że za złe się uważa coś, co... No często za złe się uważa coś, co nikogo nie krzywdzi, a jest złe, bo tak. Na przykład prezerwatywy mogą być złe przez niektórych. Albo homoseksualizm dobrowolny może być uznawany za złe w takim samym stopniu jak oszukanie kogoś, albo zabranie komuś żony, albo pobicie kogoś i tak dalej. No, w tym przypadku homoseksualizmu dobrowolnego nie ma skargi na Sodomę i Gomory, bo od kogo? No od nikogo, nikt się nie skarży, no to okej. Ale tutaj był ten rodzaj zła, gdzie jest skarga. Ewidentnie coś, ktoś gdzieś kogoś krzywdził. I to bardzo, bo właśnie to jest napisane, że występki ich, są, tych mieszkańców są bardzo ciężkie i ta skarga się z nich bierze. Także mówię, Bóg to nie jest hipokryta jakiś, to nie jest legalista, który sobie ustanawia bezsensowne prawa, bo tak, mu się widzi, żeby skakać 5 razy na prawej nodze, a jak ktoś nie skacze, to ich wszystkich morduje. No nie, skarga była. Jak w sądzie, nie? Jak w sądzie cywilnym. Bóg to jest taki sąd cywilny. Wyobraźcie sobie. I jeżeli sądy nie działają na ziemi i nie ma sprawiedliwości innej, to on stawia się w roli ostatecznego trybunału, najwyższego sędziego cywilnego. I skargi, które ludzi, którzy żądają sprawiedliwości za swoje krzywdy i krzywdy tam ich bliskich, dochodzą do niego i jak się uzbierają, no to jest ciąg dalszy historii. A ciąg dalszy jest taki, że no, jeszcze zanim był ciąg dalszy, to było w międzyczasie takie zdarzenie, że Abraham stał przed Panem, przed tym aniołem i zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych razem z bezbożnymi? O, dobre pytanie. Następny problem ludzie, którzy mają z Bogiem, że niemożliwe jest, żeby Bóg mordował ludzi i to byli sami źli ludzie. W całym mieście wszyscy źli? I to samo sobie pomyślał Abraham. No i co mu Bóg powiedział? No, Abraham powiedział dalej tak: może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych. 50. No w mieście trochę więcej mieszkało, ja wiem, 500 000 w tym obszarze. Nie wiem, ile tam było, nie jest napisane, ale dużo. Mogło być z 500 000, powiedzmy. No więc załóżmy 50 sprawiedliwych na 500 000. Gdyby Bóg takich wytępił, no to trudno mieć do niego zarzuty. Sprawiedliwość dzisiejsza sądów uznana by była za sprawiedliwość całkiem dobrą, bardzo dobrą, wysoce skuteczną, gdyby 500 000, powiedzmy 500 000 ludzi skazano sprawiedliwie, a wśród nich 50 przez pomyłkę zostało uniewinnionych albo skazanych. To jest całkiem dobry wynik. Abraham powiedział: nie, to może być nie tak coś. Taki czepialski strasznie. 50 no, można poświęcić, żeby była sprawiedliwość. No ale, no i ten Abraham pytał tak: czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? Przez 50 sprawiedliwych można całe miasto uratować, czy cały obszar nawet. Wow. A Bóg powiedział, zgodził się. I to jest szok. Bóg mógłby ocalić całe miasto, cofnąć wyrok, gdyby 50 sprawiedliwych tam było. I Abraham był sprytny, bo to ojciec Żydów taki. I zaczął się targować. No to 45. Bo jaka to różnica w sumie? Bóg mówi: dobra. I powie: no to 40. A 35, a 30... I tak schodził, aż doszedł do 10. I na tym się zatrzymał. No, czemu się zatrzymał? No, nie wiem, czemu się zatrzymał, bo może to już jest bez sensu dla 10 osób ocalić całe miasto, kiedy można tych 10 osób właściwie wziąć i wyprowadzić z tego miasta i jest prościej, nie? I jest sprawiedliwość. Tak czy inaczej, to pokazuje, do jakiego stopnia Bóg nie chce przez pomyłkę nikogo ukarać. No, także dobre, nie? No, żeby nikt nie miał wątpliwości w tym wypadku, że całe miasto było złe, bo to jest wniosek płynący z tego fragmentu. Wszyscy mieszkańcy, oprócz jakichś tam 10, mniej niż 10, byli źli, a tych mniej niż 10 Bóg wyprowadził, bo to był Lot, bratanek Abrahama, i jego ludzie z jego rodziny, parę osób. Ich wyprowadził. To była ta garstka. Wyszli, a resztę zniszczył. Co do jednego wszyscy byli winni. I skarga na nich była w tym najwyższym trybunale. No i co było oni, aniołowie tam? Jeszcze taka jest pokazane przykład, na czym polegało złotych ludzi. Byli se dwaj aniołowie ci właśnie, którzy byli przybyli do Sodomy wieczorem. I Lot tam siedział w jakiejś bramie, i Lot ich zobaczył, ich oddawszy im pokłon do ziemi, ich zaprosił. No i ogólnie mieli fajnie, a wieczorem nagle był problem, bo oni mu powiedzieli, że zamierzają zniszczyć miasto, a potem gdzie jest ta historia? A nie mam tutaj dokładnego cytatu, ale chodziło o to, że mieszkańcy przyszli, starzy i młodzi, jest napisane, dużo ich się pozłaziło i mówili, że chcą, jak to ładnie ująć, oni chcieliby, żeby ci goście Lota, tych dwóch obcych, jak przyszli już, to oni widzieli, że przyszli, i oni by chcieli, tak jak w więzieniu się schyla pomydło, nie? No to żeby oni się schylili pomydło dla nich. Albo żeby się pobawili w lalki dmuchane. Takie lalki dmuchane. Bo chcieliby se podmuchać też. No w każdym razie to było trochę, w więzieniu są takie zwyczaje. Jeżeli to był jeden z normalniejszych dni w Sodomie, że każdy przybysz do miasta zostaje tak traktowany, gość. W tamtych czasach zresztą, kiedy prawo gościnności było dosyć ważne, tam gościnność była bardzo ceniona, to była taka rzecz oczekiwana, wiem, spodziewana, jak jest obcy gość, to się go nie wykorzystuje, tylko się mu pomaga. Jak ktoś przyjdzie ci do domu. Nie uszanowali, nie tylko, że tego nie uszanowali zwyczaju, to jeszcze mieli zwyczaj swój. Ten schylania się pomydło. No to trudno się dziwić, że skarga potem ludzi i to, co z nimi robili ci mieszkańcy Sodomy, jak byli jacyś przyjezdni, to że docierały do Boga. W każdym razie to tylko jest przykład. Mówi się, że to jest grzech sodomski, że homoseksualizm to jest grzech sodomski. No to jest bardzo daleko idące uproszczenie i nie ma to wcale umocowania w Biblii. Dlaczego homoseksualizm nie pasuje do tego opisu? Niby to jest, tak, bo mężczyźni poprzyłazili i chcieli z mężczyznami coś. No ale jest różnica, bo tak, w takim przypadku dwóch zwykłych, prawda, ludzi, co mężczyzna z mężczyzną se chce, to różnica główna polega na tym, że to jest dobrowolność, oni obaj chcą. W przypadku Sodomy to oni nie chcieli, ci, co mieli być na dole, czy tam z przodu. I to była ewidentna krzywda, tu się nikt nie zgadzał na to, to było pod przymusem. No i już nawet nie o sam chodzi fakt, że dwóch facetów chciało, bo to jest, już samo to jest złe według Biblii, że się to robi, ale tutaj to jest o wiele gorsze. To jest zmuszanie kogoś do tego, wbrew jego woli. To była istota problemu z Sodomą. Zresztą to był tylko jeden przykład. Nie jest napisane, że to była akurat jedna najważniejsza rzecz w Sodomie. Wcale nie. Jest też opis, że robili inne rzeczy złe gdzieś. I ogólnie robili od cholery złego. Nie wiem, dlaczego mówi się, że homoseksualizm to jest grzech sodomski. To jest znowu ktoś, kto nie zna Biblii za dobrze, może tylko tak powiedzieć. No ale jakieś takie zwyczaje, czasami takie nazwy już się przykleją, to już se są. No, dobra, niech będzie. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. Aniołowie go powiedzieli, żeby se poszedł do takiego miasteczka obok. To okej, to oni zostawią to miasteczko i rozwalą resztę. I przyszedł do Soaru, kiedy słońce już był ranek. Się spóźnili, bo chyba czekali na niego. I wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba. Taki opis. To jest Hollywood, no. Deszcz siarki i ognia, wyobraź sobie. Ostatnie dni Sodomy, taki film. Może ten zrobi, co zrobił Passion, Mel Gibson. Ostatnie dni Sodomy. Były takie ostatnie dni Pompejów. To chyba nawet serial był. Był taki film w każdym razie. To by było lepsze, ostatnie dni Sodomy. No. A to by musiała być jatka, żeby pokazać, co się działo w tych miastach. Sodoma i Gomora to nie były jedyne miasta z tego okręgu. Jest też inny opis, gdzie jest wymienionych parę innych. To był taki cały okręg miast, taki zamieszkały obszar. Sodoma i Gomora były główne miasta. Sodoma chyba było największe z nich, bo jest najczęściej wymieniana. I co było? I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miasta, także roślinność. Już co mu gałązki szkodziły? No liścia zabił. No dobrze, liścia zabił niewinnego. No możemy powiedzieć, że Bóg zabija niewinne liście. Ale reszta? No nie była niewinna. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Jest takie dziwne określenie, jakieś enigmatyczne. Z tego opisu na pierwszy rzut oka wynika, że ona się dlatego stała słupem soli, bo patrzyła, jak bazyliszek, nie? Popatrzysz, to się zmieniasz w coś tam, w kamień, czy petryfikujesz się, nie? Tak. No, ten opis może taki być, ale równie dobrze można go potraktować jako uproszczenie, jako skrót myślowy zbyt duży, przez co wprowadza może... No, sensowniej to brzmi, kiedy się tak rozumie ten opis. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stanęła w połowie drogi i się gapiła, co się dzieje z tym. I stała się słupem soli, bo ją to, no, to co się działo z Sodomą, to jeszcze była w zasięgu. Nie wyszła poza zasięg i ją zahaczyło i się spaliła na sól czy coś tam się z nim. Nie wiem, jak to działały ten ogień, ognia i siarki, tak jest opisane. Więc to nikt nie pisał wzorów chemicznych na to, co tam spadało z tego nieba. I nikt nie pisał wzorów chemicznych na to, co się stało z ciałem żony tego Lota. Jest ogólny opis, że no sól, najbliższe, co tam widocznie wyglądała jak sól. Nie wiem, nie wiadomo. Można się tutaj, zresztą to jest fajne pole do popisu dla różnych badaczy. Nie wiem, dlaczego nikt nie chce tego badać. Można zrobić w ogóle, o, jakby ktoś robił Indiana Jones, to następną część to było całkiem fajne. Poszukiwacze zaginionej żony Lota albo coś. I by badali tamte chemię tego, może by odkopali tam różne rzeczy. Zresztą w którymś odcinku było o Sodomie, w odcinku archeologicznym Odwyku, więc możecie sobie zobaczyć. Są ślady po tym. No, są to ślady albo po tym, albo po czymś innym, ale są ślady, które trudno wytłumaczyć inaczej niż przez ten opis biblijny. Zresztą najlepiej pasuje właściwie do tych śladów, co tam zostały. No to są na przykład różne w skałach, takie ślady jakby po kroplach, które zawieram siarkę, która nie występuje w okolicy. To nie siarkę dokładnie, jakiś związek z siarką w środku. Możecie zobaczyć dokładnie ten opis tamtych ludzi. No po prostu ktoś twierdził, że no pójdę poszukać, sam sprawdzę. I zaskakujące jest to, że tak mało ludzi w ogóle próbuje szukać, że mnie zawsze dziwi, bo jakbym miał archeologiem, to by mnie to strasznie kręciło, żebym być pierwszym, który pokaże dowód, że albo ślady tego, że spadł deszcz siarki ileś tam tysięcy lat temu na te okręgi, tam gdzie Sodoma i Gomora czy coś. No, dobra, w każdym razie było to ludobójstwo zdecydowanie. Opis jest jeszcze taki. Gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory, Abraham stał rano i popatrzył w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dookoła zobaczył noszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Taki opis widział. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. Bóg jest napisany, niszcząc okoliczne miasta, to nie był dopust Boży, to nie był diabeł, to był Bóg, który zniszczył te miasta. Ludobójstwo straszne. No i oczywiście potem było dużo różnych fragmentów, których już nie będę całkiem przytaczał, ale jak Izraelici potem chodzili już w czasach po Mojżeszu, Jozue był na przykład, a nie, jeszcze wcześniej nawet w Egipcie, a to takie ludobójstwo, a co powiecie na takie, że Bóg kazał, no wiecie, wyprowadzić Mojżeszowi Hebrajczyków z niewoli egipskiej, tam te cuda różne robił, a Faraon nie pójdą nigdzie, po to mam niewolników, nie żeby gdzieś łazili po pustyni, tylko żeby siedzieli do roboty, a nie jakieś modły. No i coraz bardziej te cuda były takie, no, przykre dla Egipcjan, a na koniec Bóg powiedział, że zabije wszystkich pierworodnych Egiptu. No to jest ludobójstwo. I to jest naprawdę już okrutne, bo ja rozumiem, tak, zabić całe miasto w jednym momencie. Bardzo humanitarnie, zwróćcie uwagę, oba przypadki do tej pory. Zalać wszystkich wodą, no pomęczy się tam pod tym wodą chwilę, umarł. Nawet proste, szybkie, bez tortur, nie, że jakieś dniami się umiera, nie, że choroby. No, szybka w miarę czysta śmierć. Sodoma i Gomora jeszcze bardziej. W jednym momencie, pyk, ogień i pali się wszystko, znika. Wyparowuje to miasto, dym leci z niego. No, to szybko, no. Także bardzo humanitarnie się załatwia jednak Bóg tutaj. Biorąc pod uwagę to, jakie są te opisy, że były strasznie pełne różnych niegodziwości i że skarga była taka, że no wyjątkowo sobie tak z nimi Bóg postąpił. No w Egipcie musiało... No właśnie, co by się działo w Egipcie? W Egipcie, no bo nie wiem, faraon nie chciał wypuścić. No to Bóg mówi, no to ja zabiję trochę Egipcjan. A teraz? No. No okej. Okay. Izraelici poszli i wypełnili przepis. Jaki przepis? Zaczyna się opis od tego, że wypełnili przepis. Przepis polega na tym, że mają wziąć, zabić kawałek barana i wziąć krew i osmarować, posmarować tym drzwi. To pobrudzić właściwie, nie? Upaćkać krwią. Fu. I tak zrobili. I jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu. No to nie są bajki dla dzieci. Ja bym Biblii nie czytał pięciolatkom jednak, bo jak sobie jeszcze wyobrażą, a jak jeszcze samemu się jest pierworodnym, no, działa wyobraźnię. Od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w pierdlu, no w więzieniu, przepraszam, a także wszelkie pierworodne z bydła. To bydło ma najgorzej. I te rośliny, bo zawsze przy okazji je... I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. Wow. I to zrobiło wrażenie. Faktycznie. Jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Aarona. I powiedział, wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy jak Izraelici, idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. Wszystkich wyrzucił od razu. Nie zgadzał się tyle czasu, a teraz w środku nocy idźcie sami, wyrzucam was, wynocha. Weźcie ze sobą owce i woły, jak chcecie i idźcie. Proście też o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, żeby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili, wszyscy pomrzę. Także efekt był, no był efekt. I to jest też, to jest dobry przykład ludobójstwa, no jak to wytłumaczyć? Dlaczego zabił niewinnych? Dobre pytanie. A Bóg zabija niewinnych? Dobre pytanie. Do tej pory nie było przypadku, z tego co cytowałem, pierworodni Egiptu. Inny, dam przykład i nie odpowiem na to pytanie chwilowo. Potem, jak już oni wyszli, się tam błąkali, to potem się zaczął czas zabijania znowu. To brzmi jak jakaś książka tego Sapkowskiego, Czas zabijania. Nie, film chyba, albo film z Lindą, Czas zabijania. No, jakby tak, to jakby robić film o tym okresie, to by trzeba Lindę, to by pasował. I w Księdze Jozuego jest ten okres napisany, w 6 rozdziale na przykład. No, Jozue wszedł do ziemi, gdzie było 5 różnych innych narodów już. Mieszkali se. No, mieszkali, no i co? No i co to komu szkodziło? No, widocznie szkodziło, bo Bóg powiedział, że teraz weźcie miecz, miecze se nałóżcie, przygotujcie się. Macie ich wszystkich pozabijać. No, a oni powiedzieli, co jest? Nie będziemy zabijać. Co my jesteśmy? Kat? Izrael? Co to jest w ogóle? Za co? Po co? Dlaczego? No nie, oni powiedzieli, dobra, zabijemy. No nie wiem, może tak lubili się mordować wszyscy, a może z innego powodu, a może bali się Boga, może byli posłuszni. W każdym razie tak zrobili. To jest najbardziej istotne. I jak zdobywali Jerycho, taką twierdzę, nie do zdobycia zresztą, i ona była autentycznie nie do zdobycia. Nigdy by jej nie zdobyli w normalny sposób. Ale Bóg wymyślił nienormalny sposób i kazał im grać na trąbkach, no trąbach takich, i okrążać miasto. I jak za siódmym razem przeszli, to potem jest tak napisane. Lud wniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. Mury się rozpadają od krzyku? Pogięło kogoś? Widział ktoś oblężenie kiedyś, jak wygląda? Wszyscy tam mordy drą. Cały czas się drą przecież. Tam jest wojna. Ludzie się zabijają. Cały czas wszędzie jest śmierć dookoła. Więcej, te greckie ognie wybuchają. katapulty walą kamieniami, miecze i to wszystko, konie, bydło, wszystko się drze. Jak to jest możliwe, że skrzyknęli se ludzie i grali na trąbach? To z czego były te trąby? Broń jest jakaś soniczna czy co? Taki jest opis w każdym razie. Tak, to może być rzeczywiście trudno uwierzyć. Ale któryś odcinek archeologiczny mówił o Jerychu. To też można posłuchać, bo też są ślady tego. Znalazł jeden facet to miejsce. I ciekawe rzeczy tam znalazł. Ale to mówię w innym odcinku. I tak czy inaczej, ważniejsze w tym momencie jest to, że lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, czyli nie w jednym miejscu się rozwaliły, tylko wszystkie, oni byli dookoła miasta, przed siebie poszedł. Dobra, i tak zajęli miasto. No prosto, bez murów, no to co za problem zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście. Znowu, ludobójstwo. Mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców. I dzieci też, no. Woły, owce i... No dzieci nie ma napisane. Woły, owce i osły. Znowu te woły zabijają. I te owce biedne. Wszystkich zabili. Bóg kazał. Kazał obłożyć klątwą. To znaczy, że... to oznaczało, że po prostu macie zabić to, co ja mówię. Taka lista zabójstwa. Lista Schindlera, tylko odwrotnie. No i tam na tej liście było wszystko. Zwierzęta, ludzie. Czemu zwierzęta? Ja nie wiem znowu. Zwierzęta to mówię, zrobię jakoś przy okazji, ale ludzie ważne jest czemu, tak. Dlaczego kazał zabić wszystkich? I potem to samo mniej więcej zrobił z resztą tych narodów. Amonici, Moabici i tam inni, którzy byli w okolicy. Kazał ich zabić. Why? Za co? Dlaczego? To jest znowu ludobójstwo jakieś. Czemu Bóg kazał mordować tyle ludzi? I to jest ważne pytanie, czemu? Którego nikt, mówię, nie zadaje. Kiedy sobie analizuje, czy Bóg jest, kwestię tego, czy Bóg jest sadystą. A może od tego fajnie zacząć, czy może to nie jest reakcja na coś, czy może jest jakiś powód. Powodem tego byłoby, ja myślę sobie, że gdyby, dobra, to tak jest napisane, można to znaleźć, dlaczego akurat tych ludzi kazał. Wcześniej jest napisane, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, kiedy Bóg dawał przepisy i prawa różne, przez Mojżesza, tym ludziom, narodowi temu, to powiedział tak: nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Tych narodów, wszystkich tam, to nie był jeden. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili mnie obrzydzeniem. Dlatego powiedziałem, że wy posiądziecie ich ziemię. Ja sam daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, wasz Bóg, który oddzieliłem was od innych narodów. I macie się być inni niż tamci. Za co więc? Co, jakie rzeczy czynili, że napełnili Boga obrzydzeniem? I to są te, które wymienił wcześniej, których nie wolno robić. No więc wcześniej cały czas cofając się, więc co tam jest napisane? Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. No. Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, musieli to robić, to wszystko. Bo jest napisane, to wszystko robi. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry swojej matki. Czyli żeby się z nią nie tego... Kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie? Ten, no, ten nie zasługuje na śmierć, co prawda, ale na boczek to nie jest fajne. Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki, będzie oglądać jej nagość, a ona jego, to jest czyn haniebny. Ich trzeba... No, z siostrami się nie robi rzeczy, których się nie powinno. Jeżeli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby się z nim złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. No. I to jest, sami śmierć na siebie ściągnęli, to jest napisane. To musieli robić ci ludzie. I to powszechnie, bo wszystkich kazał Bóg. Fajnie, nie? Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, będzie ukarany śmiercią. O mężczyźnie to jest, bo mówi o wylewaniu nasienia. Jeśli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę jednocześnie, to robili. Obie zasługują na śmierć według tego prawa. Kto obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Jednak nie ma mowy tu o dobrowolności, czy nie. Zresztą tutaj, no, z wyjątkiem zwierząt, to tutaj się zakłada, że to jest dobrowolnie. To już samo z siebie, no, jest, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią. Sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Takie prawo jest, no, I'm sorry, no. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, z żoną swojego ojca, cudzołoże z żoną bliźniego, ktokolwiek zło rzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią. No, będziecie strzec ustaw moich i tak dalej. A, tak samo przeciwko każdemu, kto zwróci się do wywołujących duchy albo wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze. Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedli się w Izraelu, na jedno ze swych dzieci da, powinno być, no tu błąd, da jedno ze swych dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. To samo. I dużo więcej takich różnych przepisów, z których większość właściwie jest dosyć dzisiaj oczywista i raczej obrzydliwa, bo z kobietą i z jej matką jednocześnie, no ogólnie takie orgie i takie obrzydliwe, ze zwierzętami, ze wszystkim, jak popadnie po prostu. Każdy z każdym, wszystko z wszystkim. Tak wtedy tam było. No i było mowa o wróżbitach. Oddawanie dzieci Molochowi polegało na tym, że się je wrzucało do ognia, czy tam przechodzenie przez ogień, jakiś taki rytuał dziwaczny, z których no dzieci ginęły nierzadko, bo w ogniu trudno wytrzymać, przeważnie, ale nie wiem dokładnie, nie pamiętam na czym to polegało i czy ktoś przeżywał to w ogóle. Tak czy inaczej, palenie swojego dziecka w ogniu, no to nikt mi nie powie, że to nie jest krzywda i coś złego. Także dosyć obrzydliwe było. I tam jest wcześniej przepisy, są takie normalne, ludzkie, żeby nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz złorzeczył głuchemu, nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym. Takie normalne, żeby normalnie ludzie podchodzili do siebie, lubiąc się mniej więcej. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Nie będziesz szukał pomsty nawet. Będziesz przestrzegać moich ustaw. No. I nie chodzi tutaj tylko o takie rzeczy seksualne wcale. Tylko przede wszystkim chodzi o krzywdzenie innych ludzi. To jest pierwsza rzecz, która tam była wymieniona. Za te rzeczy Bóg wyrżnął tych ludzi. Dlatego. I dopiero wiedząc to, można sobie zadać pytanie, analizować, czy Bóg jest sadystą i ludobójcą, który bez powodu całe zabija narody. Który zsyła ogień na Sodomę, siarką, potopem zabija, i morduje całe narody. To już jest ta część zabijania narodów, to już jest ta część historyczna, co do której nie ma wątpliwości, bo wiele źródeł historycznych już mówi o tych czasach i późniejszych, gdzie rzeczywiście te narody były, no, mordowali się nawzajem i Biblia pokazuje, że to jest zarządzenia Boga. Nie wypiera się tego wcale Bóg, wręcz przeciwnie, mówi, że tak zrobiłem i zrobię tak jeszcze raz. I będę tak cały czas robił, póki będziecie mi dać powód. Proroctwa na przyszłość potem wielokrotnie o tym mówiły. Na przykład w księdze Amosa, który był jakiś taki strasznie radykalny, tak tu jest napisane, tak mówi Pan, z powodu trzech występków Izraela. O Izraelu też mówi, nie tylko o innych narodach. Z powodu trzech występków Izraela. W tym fragmencie wcześniej właśnie mówi o innych narodach, tak w skrócie, w bardzo podobny sposób. Z powodu trzech występków Moabu, Edomu i innych. A tu jest akurat do Izraelu i o nim jest najwięcej. I z powodu czterech występków tego Izraela nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. No. W prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać moje święte imię. No. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga. Po prostu ludzie byli takimi hipokrytami religijnymi, że robili wszystkie rytuały, cały czas robiąc najgorsze rzeczy ludziom wokół siebie. Że biednego dobijali jak tylko mogli i jednocześnie dawali to wszystko jako ofiarę Bogu. Bóg tego nie mógł znieść, takiej hipokryzji. I no tak to opisuje. Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, mówi, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni byli jak dęby. Zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. Ja wyprowadziłem was z Egiptu i tak dalej. Zbudzałem pomiędzy waszych synów proroków. Czy nie tak było? Mówi synowie Izraela. A wy dawaliście pić Nazarejczykom wino? Nazarejczycy wtedy, to była taki zakon, powiedzmy, którzy mieli nie pić wina. Dygresja moja. I prorokom rozkazywaliście, nie prorokujcie. Czyli zamknij gębę, bo my wiemy lepiej, panie prorok, mówi. Jesteśmy spoko i nie będziesz nam mówił, że coś robimy źle. No. Oto ja, i ta odpowiedź Boga na takie postępowanie jest, oto ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wozowy walec napełniony snopami. To dzisiaj gdyby powiedział, jak walec drogowy was zmiażdży. Ja bym to zrobił w ogóle, nowszą wersję Biblii, żeby właśnie porównania uaktualnić, żeby były takie. Szybko biegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swojej siły, a bohater nie ocali życia. Łucznik się nie ostoi i jeździec na koniu nie ocali życia. Nawet najmężniejszy sercem pomiędzy bohaterami będzie w tym dniu nagi uciekał, wyrocznia Pana. To jest przeciwko Izraelowi. To może trochę przypominać, to może być bardzo kontrowersyjne, ale ten opis, za co Bóg robi takie rzeczy, może przypominać to, no, co robili Żydzi w Europie przed II wojną światową. Bo tutaj można ludzie zadać sobie pytanie, za co był Holokaust, za co Bóg karał tych Żydów. No, opis pasuje. Skoro karał ich wtedy, tak, to dlaczego nie mógł tego samego robić w XX wieku? To brzmi strasznie, ale ja tylko mówię, co mówi Biblia i wyciągam logiczne wnioski. Nic więcej. Wcale mi się to nie podoba i wcale mnie to nie cieszy. No i tyle na temat ludobójstwa właściwie. Bo co to jest jeszcze mówić? O czym tu jeszcze powiedzieć? To, co jest tym najważniejsze, nie daję prostych odpowiedzi, nie mówię wszystkiego dlaczego. Zwracam uwagę tylko na to, co mówi Biblia o ludobójstwach Boga. Zawsze zaczyna się od tego, cała historia tego, jak Bóg każe kogoś zabić, zawsze zaczyna się od tego, ponieważ ludzie robili coś złego, dlatego robię im to i tamto. Zawsze. Nie ma sytuacji, że Bóg kogoś zabija, jeżeli mówimy o jakichś ludobójstwach, o narodach całych, o grupach ludzi większych, że się to dzieje bez powodu. Ja wiem, że tak chcieliby się widzieć Polacy. Ja wiem, żeby się tak chcieli widzieć Żydzi w czasie Holokaustu, nie? Że taki Mesjasz biedny, uciskani Żydzi za nic, stało się im zło. Dużo Żydów straciło zupełnie wiarę w Boga też. No ja bym im doradzał, że może powinni zacząć czytać Biblię, zanim stracą tą wiarę w Boga i może dojść do wniosków, że ponieważ robiliśmy kupę złych rzeczy, które Bóg zakazywał robić i mieszaliśmy się z narodami, ponieważ zrobiliśmy sobie język, który jest mieszanką wszystkich narodów, w sytuacji, kiedy Biblia mówi, że nie wolno nam się mieszać z innymi narodami i uciskaliśmy tego i tamtego i wykorzystywaliśmy wszystko. Nie wiem zresztą co, bo ja nie żyłem w tamtych czasach, także trudno znaleźć rzetelne mi informacje na temat tego, co tam się działo wtedy. No, nie, może kiedyś się dowiem dokładnie, ale znam Biblię i tyle wiem, że Bóg nie robi takich rzeczy bez powodu. Mówię, Polacy tak samo by się chcieli widzieć. Niewinni byliśmy, a Bóg nam zabrał kraj. Byliśmy niewinni, a było powstanie warszawskie. Byliśmy czyści jak łza i Mesjaszem narodów. Jesteśmy fantastyczni i wspaniali. Okej, o ile o Żydach, to ja nie wiem, co oni robili. Bo nie żyłem w tych czasach, nie byłem z tego narodu. O tyle o Polakach mogę powiedzieć świadomie, wiedząc, co mówię, że opowiadają bzdury. Kłamią, łgają w żywe oczy, mówiąc, że nie mają sobie nic do zarzucenia. Bo ja mam pełno do zarzucenia Polakom. I w tych czasach, że mówię, znowu dzisiaj to samo, cały czas jest to samo zjawisko, nie? Że samolot spadł, 200 osób zginęło, głowa narodu. Za co? Dlaczego Bóg nam to zrobił? Niewinni, cierpimy. Bzdura, wy bando hipokrytów, którzy nie znacie nawet Biblii, a uważacie się, że robicie to, co się Bogu podoba. Kiedy walczycie o różne krzyże, a jednocześnie traktujecie ludzi jak śmieci. Nie będę nawet wchodził w ten temat, ale chyba każdy może zobaczyć, dlaczego Bóg mógłby dzisiaj Polaków kopnąć w dupę, no po prostu, albo dokonać jakichś różnych aktów. I tak był, jest ciągle bardzo łagodny w porównaniu z tym, co się działo dawniej. Cały czas. Nie ma w Polsce pijaństwa, złodziejstwa, kłamstwa. Wszyscy siebie nienawidzą, wszyscy spaczą jak jeden drugiego, jak zrobić w wała. Że tak chciałem zacytać piosenkę jedną, ale lepiej nie, bo tam występuje słowo plugawe. No tacy są. Polacy nie jest wzór moralności do naśladowania na tle całej Europy. No nie, to, że hazard jest w Polsce nielegalny, to naprawdę nie czyni Polaków lepszych moralnie od wszystkich innych na Zachodzie. To wręcz przeciwnie, bo to jest poradzenie kompletnej hipokryzji. To nie hazard jest problemem, to kłamstwa są problemem, oszustwa. To jest to, że każdy z każdym coś robi po cichu. To jest obrzydliwe. Ten cała zgnilizna, która pod tą wierzchnią warstwą tynku, takiego ładnej farby, tam jest. Wszystko jest takie robactwo. Tak jak Jezus mówił o wiemu współczesnych, że są jak groby pobielane tym tam coś tam. W sumie w Polsce dokładnie tak samo działa, że nagrobki wszyscy tylko robią. Nagrobki, żeby pięknie wyglądały. Żeby drzwi wejściowe były piękne. Żeby O, ja dzisiaj słyszałem historię, muszę sprawdzić ją, że w ramach o przygotowaniach na euro, że tą imprezę euro, nie na walutę, że przy granicy gdzieś, nie przy granicy, w Warszawie, przy Stadionie Narodowym jest taki stary, zdezelowany most. Taki taki zgniły, zardzewiały i tak dalej. No, i co z nim wcześniej trzeba zrobić, bo przyjadą ludzie z zachodu i trzeba się im pokazać, że jesteśmy okej, że robimy wszystko dobrze i dobrze wyglądamy i jesteśmy piękni, moralni, czyści, przedsiębiorczy, wszystko. I co zrobili? No, o ile to prawda, bo to słyszałem i nie sprawdziłem, ale bardzo mi to pasuje do tego, jak się w Polsce postępuje. No, kleili most tekturą i pomalowali tą tekturę. I wygląda pięknie. No, z tym, że w środku to dalej jest ta sama zardzewiała blacha. I most pokryty tekturą nie staje się wcale lepszym mostem, mocniejszym, wytrzymalszym i trwalszym. No, rdza przeżre dalej to wszystko. I tektura będzie tylko przeszkadzać, bo ludzie będą myśleli, że wszystko jest w porządku, bo ładnie wygląda, a tymczasem w środku będzie gniło. I tak wygląda, to jest taka alegoria tego, jaka jest moralność Polaków. To jest naród, który cały czas twierdzi głośno, że religia, kościół, że katolicyzm, że Bóg. Ale na Boże Narodzenie jedyne, czym są zainteresowani, to żeby telewizję włączyć, nażreć się i żeby jak najszybciej się opłatek skończył. Nikogo nie interesuje Bóg w Boże Narodzenie. To jest wszystko jedna wielka ściema. To jest kłamstwo. No i mówię, nie chcę nadchodzić ten temat, ale nie będę głupot opowiadał i nikomu... Nie, mówię, będę głośno protestował, jak ktoś będzie chce wciskać ciemnotę, że Polaków nie miałby dziś Bóg za co ukarać, tak jak karał tamtych. Bo mówię, karał nie tylko za jakieś straszne mordowania, nie tylko mordowanie jest złem, są dużo gorsze rzeczy niż tylko zabicie kogoś. Naprawdę są gorsze rzeczy. Gorsze rzeczy to jest żyć, a nie umrzeć. Umrzeć, no to umarłeś i koniec. Są rzeczy gorsze, które trzeba znosić przez całe życie, jak niesprawiedliwość sądów albo... jak bycie okradanym przez cały czas przez innych ludzi. No i wtedy znowu jest tak, że skargi ludzi, którzy cierpią niesprawiedliwie, dochodzą gdzieś tam znowu do Boga i znowu się uzbiera. No. I znowu będzie ludobójstwo i znowu ludzie będą mówić, Bóg to jakiś sadysta. Zamiast popatrzeć na to, że to oni sami są winni. To, co ich spotyka, to nie jest sadyzm, to jest kara. Nie można o tym zapominać, jak się myśli o Bogu, bo rzeczywiście no, można się w nieskończoność okłamywać, że Bóg jest zły, a my jesteśmy dobrzy. Ale to nie jest prawda. Przynajmniej ta druga część. My nie jesteśmy dobrzy. My jesteśmy dość obrzydliwi. Przynajmniej większość ludzi, jaka jest wokół nas. No, bo różni są ludzie, nie wiem, że wszyscy. Ja mówię o ogóle, no bo Bóg jednak jak wybijał, robił ludobójstwo, to nie zajmował się jednostkami, tylko no jednostkami też, bo ogół się składa z jednostek, ale brał pod uwagę całość, a nie tylko jednego wybranego faceta, który akurat jest najlepszy z całej grupy. No zresztą w przypadku Sodomy to nawet najlepszy z całej grupy był strasznym gnojem. No, i kiedy już dochodzi właśnie chyba do takiego momentu, że najlepszy z danego osiedla już jest tak zły, że nie da się wytrzymać i krzywdzi wszystkich naokoło i wszyscy siebie nawzajem krzywdzą naokoło, to wtedy chyba Bóg reaguje dopiero. Bo wtedy wie, że nikogo sprawiedliwego przypadkiem nie skrzywdzi tym, niesprawiedliwie go nie ukaże, bo po prostu nie ma już kogo. Bo wszyscy już są zepsuci do reszty. To zepsucie się jest takie zaraźliwe. Zresztą no, jakoś tak Bóg to przedstawia, że między innymi dlatego trzeba było zabijać wszystko, łącznie z trawą czasem, bo to było zaraźliwe. Nie wiem dlaczego, jakoś nie rozumiem, dlaczego by kłamstwa albo nawyk kłamania był tak głęboko w narodzie, żeby aż do trawy przenikał, albo do bydła, do krowy. Krowa się zaraziła kłamstwem, może zarazić następnego? Nie wiem, no może. Albo może chodzi o to, żeby w świadomości ludzi było to, że tamto jest odcięte i zlikwidowane, że wszystko, cały tamten świat poszedł i trzeba budować świat od nowa, gdzie nie ma już zwyczajów niemożliwych do naprawienia. Dobra, koniec. To był odwyk o ludobójstwach Boga i wyciągajcie sobie wnioski. W każdym razie można Boga oceniać jak się chce, byleby tylko, mówię, brać pod uwagę to, że według Biblii to nie jest zabijanie bez powodu. Nigdy nie jest bez powodu, nie według Biblii. To jest kara. I można tylko myśleć o tym, sprawiedliwa, niesprawiedliwa, słuszna czy niesłuszna. I jeszcze tylko powiem, że jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy słuszna, czy niesłuszna, to nie stawiaj się w sytuacji niewinnego człowieka, którego Bóg wtedy karze. Nie myśl o sobie. Gdybym ja był w Sodomie, to czy bym się z tego cieszył? To jest zupełnie złe postawienie spraw. Pomyśl tak, gdybym to ja krzywdził tych ludzi, to czy byłoby to sprawiedliwe, żeby Bóg mnie tak dotknął? Czy gdybym ja był, ale najlepsze pytanie jest takie, czy gdybym ja był ofiarą tego, co robili ludzie w Sodomie innym ludziom? Czy gdyby mnie dotykały te wszystkie sprawy, gdybym ja był tym biednym, których Izrael z tego proroctwa, albo ludzie trochę bogatsi, których dobijali i traktowali z pogardą i nie pomagali i tępili i tak dalej. Gdybym to ja był na tym dnie, do którego mnie doprowadzili inni ludzie niesprawiedliwie i wbrew temu wszystkiemu, co Bóg kazał robić, jednocześnie się powołując na Boga i chodząc do tych swoich synagog, kościołów czy czego tam chcieli. Gdybym to ja był tą ofiarą, czy dalej bym uważał, że Bóg niesprawiedliwie karze takich ludzi? No? Tak sobie odpowiedzcie na to pytanie i będziecie mieli odpowiedź na pytanie, no jakiś pogląd na temat ludobójstwa Boga. To był Odwyk, odcinek ludobójczy. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz, piszcie na www.odwyk.com.